Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież wezwał osoby konsekrowane do bezgranicznego oddania Bogu, który ich wybrał dla siebie. To właśnie wierność decyduje o skuteczności posługi. Rozpoczniemy relacją z watykańskich obchodów Dnia Życia Konsekrowanego. O roli świadectwa osób żyjących radami ewangelicznymi we współczesnym świecie rozmawiać będziemy z kardynałem Francem Rodé. Powiemy następnie o liturgii pogrzebowej kardynała Antonio Marii Javierre Ortaza, po czym kolejna z audycji cyklicznych wprowadzi nas na szlaki nowożytnej ewangelizacji. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Przypadające dziś święto ofiarowania pańskiego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Główne uroczystości odbyły się w Watykanie. Popołudniową mszę w Bazylice Świętego Piotra sprawował kardynał Franz Rodé.
W homilii prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego podkreślił, że dzisiejsze święto jest wymowną ikoną całkowitego oddania życia Bogu. Każde stworzenie jest Jego darem. Na ten dar nie można odpowiedzieć lepiej jak gotowością do pełnienia woli Bożej. Prawda ta dotyczy każdego chrześcijanina, ale szczególnie osób konsekrowanych. Poświęcają się one całkowicie posłudze, która polega na głoszeniu zbawienia. Oddają się Bogu, kierując się radami ewangelicznymi czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przez co naśladują Chrystusa. Wręczane w święto Matki Boskiej gromicznej świece przypominają, że Chrystus jest światłem.
Na zakończenie liturgii z osobami konsekrowanymi spotkał się Benedykt XVI. Wskazał, że aby ich świadectwo było naprawdę skuteczne, musi wypływać z bezgranicznego oddania Bogu, który sam ich wybrał specjalnym aktem miłości. Życie konsekrowane stanowi jedynie odpowiedź Bogu, pełną, definitywną, bezwarunkową. Do takiej radykalnej odpowiedzi, aż powstanie się znakiem sprzeciwu dla świata, wezwana jest każda osoba decydująca się na życie radami ewangelicznymi.
Drodzy bracia i siostry, nigdy nie zapominajcie, że życie konsekrowane jest darem Bożym i że to przede wszystkim Pan prowadzi je do dobrego końca według swych zamierzeń. Ta pewność winna być dla was pocieszeniem i chronić was przed pokusą zniechęcenia wobec nieuniknionych trudności życia i różnorodnych wyzwań współczesnej epoki. Rzeczywiście, w trudnych czasach, które przeżywamy, wiele zgromadzeń może odczuwać niepokój z uwagi na napotykane wewnętrzne trudności czy na wielość przeszkód w pełnieniu swej misji. Niech to Dziecię Jezus, które dziś ofiarowywane jest w świątyni, pozostaje wśród nas żywe i w niewidzialny sposób podtrzymuje nas, abyśmy wiernie współpracowali z Nim w dziele zbawienia.
Obecnie Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na prawie papieskim mamy blisko 1800, a na prawie diecezjalnym około 2200. Na całym świecie jest dziś ponad 1 000 000 osób konsekrowanych, a zatem jedna przypada na 1000 katolików. Do wspólnot męskich należy prawie 200 tysięcy osób konsekrowanych, a do żeńskich 4 razy tyle.
Osoby konsekrowane prowadzą różnorodne instytucje wychowawcze, wśród nich przedszkola dla ponad 6 milionów dzieci, szkoły dla 46 milionów uczniów oraz wyższe uczelnie dla prawie 4,5 miliona studentów. Na całym świecie osoby konsekrowane prowadzą liczne szpitale, przychodnie i domy opieki. Samych szpitali jest ponad 5 tysięcy.
Żeńskich klasztorów kontemplacyjnych jest dziś ponad 3,5 tysiąca. Przebywa w nich blisko 50 tysięcy mniszek oraz 8 tysięcy nowicjuszek i postulantek.
Jakie świadectwo dają osoby konsekrowane dzisiejszemu światu? Zapytaliśmy o to prefekta Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kardynała Franza Rodé.
Jest to świadectwo odważne i twórcze na dzisiejsze czasy. To świadectwo stanowi także wyzwanie dla współczesnego człowieka. W każdym zakątku świata osoby konsekrowane, poprzez dar życia ofiarowanego z miłości, próbują odpowiadać na wciąż obecne przejawy nienawiści i przemocy dręczące ziemię. Własną czystością powstrzymują rozprzestrzenianie się hedonizmu i egoizmu. Własnym ubóstwem oraz umiłowaniem ubogich i odrzuconych dają konkretną odpowiedź na głód pieniądza i władzy. darem swego dobrowolnie wybranego posłuszeństwa, odpowiadają na indywidualizm i relatywizm, które znaczą nasze społeczeństwo, wyjaławiając je i pozbawiając nadziei. Właśnie w tym wyraża się fundamentalna istota świadectwa zakonników i zakonnic we współczesnym świecie.
Eminencjo, jesteśmy świadkami szybko postępującej sekularyzacji społeczeństw. Czy w tym kontekście życie zakonne potrzebuje nieustannej odnowy, aby stać się świadkiem orędzia ewangelicznego?
Według Ojca Świętego, który podejmuje problem sekularyzacji w wielu swoich przemówieniach, remedium oferowane przez Kościół, którym też powinny żyć również osoby zakonne, jest świadczenie o pierwszeństwie Boga i duchowości w świecie tak bardzo zaślepionym materializmem. Dzisiaj trzeba ukazywać światu, że tylko Bóg może w pełni nasycić serce człowieka i tylko w nim człowiek może odnaleźć swoją nadzieję, radość, a ostatecznie sens życia. Wydaje mi się, że podstawowe świadectwo, które zakonnicy dają dzisiaj światu, jest następujące. Że życie ludzkie ujęte w ramy narodzin i śmierci to nie wszystko. Człowiek jest stworzony do większych i trwalszych rzeczy. Jest stworzony, by kiedyś dojść do Pana, żyć z Nim i być z Nim. To jest właśnie podstawowe świadectwo zakonników i osób konsekrowanych na dziś.
Dzisiaj z jednej strony obserwujemy kryzys powołań do czynnych zgromadzeń apostolskich, z drugiej duże zainteresowanie zakonami kontemplacyjnymi. Jak to zjawisko wyjaśnić?
Powiedziałbym, że jest to dość zrozumiałe. Życie kontemplacyjne pociąga, ponieważ ma swą określoną specyfikę i jasną tożsamość. Są one bardzo przejrzyste dla mentalności współczesnej młodzieży. Natomiast życie czynne, czy też powołanie zakonników i zakonnic do czynnego apostolstwa, budzi wśród młodzieży wiele wątpliwości. Dzieje się tak, gdyż na przykład państwo wzięło odpowiedzialność za dzieła, które wcześniej pełnili zakonnicy i zakonnice, jak na przykład szkoły, formacje, wychowanie i opiekę nad chorymi. Wszystkie te dzieła znajdują się dziś w rękach państwa, stąd też często zakonnicy i zakonnice nie widzą jasno swego powołania. Natomiast w życie kontemplacyjne państwo, rzecz jasna, nie wnika. Powołanie do życia kontemplacyjnego jawi się w całej swej autentyczności, mocy i pięknie.
Eminencjo, na zakończenie chciałabym jeszcze zapytać, ilu jest zakonników i zakonnic na świecie? Może kilka liczb?
Odpowiadając w kilku słowach, zakonników i zakonnic na świecie jest ponad milion. Dokładnie 1,032,000. Księży zakonnych jest 137,000, a sióstr 836,000. Panorama w tym stanie liczbowym zmienia się pod względem geograficznym. O ile zmniejsza się liczba powołań zakonnych na zachodzie, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to sytuacja jest mniej więcej stabilna w Ameryce Łacińskiej. Natomiast zauważa się wzrost powołań, duży, wspaniały wzrost w niektórych krajach Azji, jak na przykład w Indiach, Wietnamie, Korei, Indonezji, na Filipinach oraz w wielu krajach Afryki. Sytuacja więc na przestrzeni ostatnich 30-40 lat, gdy chodzi o liczby, niewiele się zmieniła. Utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Zmieniły się natomiast kontynenty. Jeden kontynent ma więcej powołań, inne, jak Europa czy Ameryka Północna, odczuwają pewne zmęczenie i obojętność. Miejmy nadzieję, że jest to tylko chwilowe zjawisko w ich zakonnej historii.
Mówił kardynał Franz Rode, prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Równo 60 lat temu konstytucją apostolską Provida Mater Ecclesia Pius XII zatwierdził w Kościele instytuty świeckie. Tym samym życie konsekrowane, wcześniej właściwe tylko zakonom i zgromadzeniom zakonnym, otworzono na osoby żyjące w świecie. Istnieją instytuty żeńskie, męskie, a także kapłańskie. Łącznie należy do nich ponad 32,000 osób. Przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich jest Ewa Kusz.
Są różne formy życia. Członkowie instytutów żyją zupełnie gdzieś sami w własnym mieszkaniu, bądź żyją w zależności w jakim są wieku, czy to z rodzicami, czy z rodzeństwem, bądź w jakichś małych grupach wspólnotowych. Ale też to jest mała grupa. Każdy z nas musi znaleźć czas na modlitwę w zabieganiu dnia, która jest jakby podstawą naszego życia, bo konsekracja, więź z Chrystusem, jest podstawą życia. Jest bardzo ważne to, żeby dobrze wykonywać to, co się robi. Czy ktoś jest jak prezydent Scalfaro, który był członkiem Instytutu Świeckiego, jest prezydentem państwa, czy prostym robotnikiem, żeby po prostu być świadkiem w tym miejscu, w którym się jest. I to należy jakby do istoty naszego powołania na równi z konsekracją.
Sylwetkę zmarłego wczoraj w 86 roku życia hiszpańskiego kardynała Antonio Marii Javiera Ortasa przypomniał papież podczas mszy pogrzebowej. Przewodniczył jej w Bazylice Świętego Piotra. Emerytowany prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów był salezjaninem. Zmarł w dzień po liturgicznym wspomnieniu założyciela swojego zgromadzenia zakonnego, świętego Jana Bosko. Salezjanie w tym właśnie dniu modlą się za wszystkich zmarłych współbraci.
W homilii Benedykt XVI przytoczył fragmenty listów, które kardynał Javier pisał do Jana Pawła II po otrzymaniu nominacji na prefekta dykasterii zajmującej się liturgią, a potem dziękując za gratulacje z okazji 50-lecia kapłaństwa. Wynika z nich, że zmarły purpurat całą swą posługę kapłańską i służbę w kurii rzymskiej koncentrował na Eucharystii. Papież przypomniał też wybraną przez niego dewizę biskupią. Były nią słowa Chrystusa: Ego vobiscum sum, ja jestem z wami.
Kardynał Javier Ortas pragnął, by całe jego życie osobiste i misja kościelna były przesłaniem nadziei. Przez swoje apostolstwo, za przykładem świętego Jana Bosko, starał się przekazywać wszystkim, że Chrystus jest zawsze z nami.
Po uroczystościach pogrzebowych w Watykanie ciało zmarłego przewieziono na cmentarz wspólnoty salezjańskiej przy katakumbach świętego Kaliksta.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Po powrocie z Japonii do Indii Franciszek Ksawery pozostał w Goa około 2 miesięcy, wypełniając czas głoszeniem kazań, pisaniem listów i przyjmowaniem różnych gości. Był też bardzo pochłonięty myślą o wyjeździe do Chin. Przy tym wszystkim pamiętał także o tym, by nowo mianowanemu rektorowi Goańskiego Kolegium, ojcu Barceuszowi, udzielić pewnych rad. Dla lepszego poznania osobowości i duchowości Franciszka Ksawerego warto w tym miejscu zacytować fragment jednej z jego instrukcji, jaką zostawił wspomnianemu ojcu Barceuszowi. Obchodź się z ojcami i braćmi będącymi pod Twoją władzą z wielką miłością, łaskawością i skromnością, nie surowo i rygorystycznie, o ile oczywiście nie zechcą wykorzystywać Twojej dobroci. W tym wypadku byłoby dobrze dla nich, abyś im okazał pewną surowość, a szczególnie gdybyś dostrzegł upór i pychę. Nie śpiesz się z przyjmowaniem do towarzystwa wielu ludzi, ponieważ ludzie dobrzy, nawet gdyby byli nieliczni, są tym, czego towarzystwo potrzebuje. Zawsze ćwicz tych, których przyjmujesz, raczej w prawdziwym samozaparciu i wewnętrznym umartwieniu, niż w zewnętrznych praktykach pokutnych, a jeśli mają się w nich ćwiczyć, to zadawaj im próbę w postaci służby w szpitalu lub w zbieraniu jałmużny dla ubogich, ale nie żądaj od nich dziwactw, które budzą tylko śmiech i drwiny. W liście z 7 kwietnia 1552 roku wysłanym z Goa do ojca Szymona Rodriguesa, swojego zakonnego współbrata i przyjaciela w Portugalii, Franciszek Ksawery wspomina, że po 8 dniach ma wyruszyć do Chin. W rzeczywistości okręt, na którym znajdował się nasz misjonarz, odpłynął z goańskiego portu 17 kwietnia owego roku, w samą niedzielę wielkanocną. Po 5 dniach Franciszek przypłynął do Kocinu, skąd po kilkudniowej przerwie wyruszył w dalszą podróż w kierunku Malakki. Przybył tam pod koniec maja. Według późniejszej relacji włoskiego jezuity i misjonarza ojca Aleksandra Valignano, owa podróż Franciszka Ksawerego do Malakki nie była pozbawiona przygód. W drodze do Malakki okręt wpadł w burzę tak straszliwą, że trzeba było wyrzucić za burtę znaczną część ładunku. Wszyscy podróżni byli przestraszeni, niektórzy pośpieszyli do spowiedzi, a niektórzy żegnali się między sobą, jak ludzie, którym śmierć zagląda w oczy. Widząc ich w takim stanie, pełnych strachu i żałości, Franciszek zgromadził ich i dodał im ducha, mając w tej chwili bardzo radosny wyraz twarzy i mówiąc, by się nie lękali, ponieważ Pan nasz ocali okręt. Następnie wszedł na najwyższe miejsce na okręcie, wziął relikwiarz, który miał ze sobą i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wrzucił go do morza, błagając Trójcę Przenajświętszą o miłosierdzie dla nich wszystkich. Potem modlił się w uniesieniu, aż wiatry się uciszyły i burza przeminęła całkowicie. 17 lipca 1552 roku Franciszek odpłynął z Malakki na pokładzie okrętu Santa Cruz w kierunku Singapuru, skąd po 5 dniach wyruszył w dalszą i ostatnią już swoją misjonarską podróż. Upłynął mniej więcej miesiąc, gdy okręt Santa Cruz przybił do wybrzeży wyspy San Chan w odległości około 180 km od miasta Kantonu, stolicy prowincji Guangdong. Pierwsze wiadomości z wyspy San Chan przekazał Xawery w jednym z dwóch listów, które pod datą 22 października 1552 roku przesłał do ojca Franciszka Pereza, przebywającego w Malakce. We wspomnianym liście Xawery donosi, że jeden z mieszkańców kantonu, który przebywał na wyspie San Chan w celach handlowych, obiecał mu, że za 200 cruzados przewiezie go potajemnie do swojego rodzinnego miasta. Ten sam kupiec obiecał Franciszkowi, że po przybyciu do bram kantonu przetrzyma go przez kilka dni w swoim domu, a następnie odprowadzi do miejsca, z którego już sam będzie mógł udać się do gubernatora i powiedzieć mu, w jakim celu przybył do Chin. Franciszek zamierzał przede wszystkim powiedzieć gubernatorowi, że chce udać się do rezydencji cesarza, żeby mu wręczyć od biskupa list i oznajmić, że został wysłany przez jego królewską mość, żeby głosić Bożą Ewangelię i dać poznać Chińczykom jego prawo. W obliczu niektórych zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie mogły dotknąć udających się do Chin obcokrajowców, łącznie z więzieniem i śmiercią, niektórzy współtowarzysze Franciszka Xawerego wycofali się z zamiaru dalszej podróży z wyspy San Chan do kantonu, zwłaszcza kiedy dowiedzieli się, że niektórzy portugalscy kupcy, którzy chcieli przedostać się do chińskiego portu, zostali schwytani i wtrąceni do więzienia, gdzie poddawani byli okropnym torturom. Franciszek pozostał nieustraszony i całkiem zdecydowany, żeby jednak udać się dalszą podróż do kantonu. Ale idąc za radą głównego komendanta Portugalczyków, zdecydował się zaczekać jeszcze w San Chan, dopóki nie wypłyną stamtąd wszystkie portugalskie okręty. Chodziło o to, żeby nie narażać nikogo na niebezpieczeństwo w razie, gdyby wpadł w ręce Chińczyków, zanim dotrze do gubernatora, od którego spodziewał się otrzymać przepustkę, czyli specjalny list polecający. O dalszych końcowych przygodach Franciszka Xawerego na tej ziemi będzie mowa w następnej i ostatniej już audycji z tej serii.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
W piątkowym magazynie wieczornym z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.